Książka, obok której nie sposób przejść obojętnie. Autobiografia Marka Chłaski w zestawieniu z barwnymi latami PRL-owskiej rzeczywistości. W Polskim Radiu Białystok fragment powieści Marka Chłaski Piękni dwudziestoletni. Czyta Filip Kosior.
Igor Newyrry załatwił mi 3-miesięczne stypendium Związku Literatów Polskich. Ponieważ nie miałem mieszkania w Warszawie, wyjechałem do Wrocławia. Newyrry bardzo mi pomagał. W tym czasie znajdował się u szczytu powodzenia. Jego pamiątka z celulozy uznana została za arcydzieło. Nie było tygodnia, aby nie pisano o nim. Chodzono przed nim na dwóch łapach, nachodziły go dziesiątki ludzi i właściwie miał mało czasu do pracy. Newyrrymu nie uderzyła woda sodowa do głowy. Był skromny, nie cierpiał pochlebców. Pamiętam, że kiedyś powiedziałem mu, iż wolę jego książkę od książki Gorkiego Życie Matwieja Korzemiakina. Newyrry żachnął się, było mu nieprzyjemnie. Wreszcie powiedział: chciałbym, żeby moja książka przeżyła choćby jeden plan pięcioletni, to wszystko. Wiem, że powiedział prawdę. Celuloza jest książką bardzo dobrą. Czytałem ją wielokrotnie. Nie wiem, dlaczego Newyrry pisze tak mało. Ostatni raz widziałem go 12 lat temu. Wyklął mnie wtedy. Zachowywałem się nieznośnie i wreszcie stracił cierpliwość. Jeśli o mnie chodzi, to wszyscy tracili cierpliwość. Ja natomiast zyskiwałem inne rzeczy. Jak w tej opowieści o dwóch Żydach, którzy razem zaczęli robić interesy. Jeden z nich miał pieniądze, drugi doświadczenie. Po jakimś czasie pierwszy zyskał doświadczenie, drugi pieniądze. Newyrry mówił mi czasem o sobie. Był człowiekiem z opowiadań Londona. Miał dziesiątki zawodów. Był przez jakiś czas sekretarzem Janusza Korczaka. Mówił mi zawsze przy każdej rozmowie, że najniebezpieczniejsze w mojej sytuacji będzie przejście na wczesne zawodostwo.
Te książki, których pan nie przeczytał, a które musi pan przeczytać, przeczyta pan nocami, powiedział do mnie. I nauczy się pan wielu rzeczy potrzebnych, aby pisać wcześniej niż pan przypuszcza. Inni ludzie panu pomogą, ale na Boga nie przechodź pan na zawodostwo. Niech pan to zrobi koło 40. Niech pan popatrzy na tych wszystkich młodych. Niech pan się ich zapyta, ile kosztuje kilo cukru. Żaden z nich panu tego nie powie. Wiedzą natomiast, że do budowy domów używa się betonu. Ale dowiedzieli się tego z innych książek. I w ogóle proszę pisać jak najmniej. Niech pan robi wszystko, co chce. Tylko niech pan pisze jak najmniej.
Kiedy po roku wróciłem z Wrocławia do Warszawy, opowiedziałem mu pewien pomysł. Newyrry popatrzył na mnie i powiedział:
pan jesteś człowiekiem chorym.
Nie wiem, czy Newyrry pamięta tę naszą rozmowę. Ja pamiętam. Wyjechałem więc do Wrocławia, gdzie zamieszkałem u wuja. Miałem 3-miesięczne stypendium i trochę pieniędzy, które dostałem ze Sztandaru Młodych za moje opowiadanie Baza Sokołowska. Był to piękny czas. Byłem nareszcie sam. Mogłem czytać, pisać, chodzić do teatru. Ale nie wiedziałem, co mam robić najpierw. Kiedy zaczynałem pisać, zdawało mi się, że powinienem czytać, gdyż to pomoże mi w pisaniu. Kiedy czytałem, zrywałem się i wybiegałem na miasto, gdyż wydawało mi się, że powinienem podglądać ludzi. Rozmawiałem z ludźmi i wtedy znów wydawało mi się, że tracę czas na rozmowę, a przecież powinienem pisać. Chryste, panie, myślałem, że zwariuję. Czytałem jednego dnia Misia Czeszkę, drugiego Balzaka, potem odrywałem się od Dostojewskiego, aby czytać słownik Lindego, nocami szukałem wuja i znów wracałem do swoich książek. Nie wiem, ile książek przeczytałem tego roku we Wrocławiu. Przypuszczam, że kilkaset. I z każdym dniem wiedziałem mniej. I z każdym dniem popadałem w rozpacz, że nigdy nie przeczytam tego, co powinienem przeczytać. Wreszcie dano mi Gombrowicza do czytania. I wtedy już oszalałem zupełnie. Nieprawdą jest to, co sam Gombrowicz pisze o sobie w którymś ze swoich dzienników, że oceniono jego pisarstwo zbyt późno. Zdaje się, że to miało jakiś związek z artykułem Sandauera. Nie wiem, co powiedział, czy też napisał Sandauer, wiem natomiast, że Gombrowicz był uwielbiany przez młodych i starych. Ja sam pożyczyłem Ferdydurkę, ale musiałem zastawić za to swój zegarek, gdyż właściciel nie miał do mnie zaufania. I słusznie. Egzemplarz Ferdydurkę, który ja czytałem w roku 1953, przeszedł już przez setki rąk. Kartki były posklejane, pobrudzone. To samo z pamiętnikiem z okresu dojrzewania. Tych książek nie można było kupić. Pożyczało się je na dni, czasem na pół dnia. Tego oczywiście Gombrowicz wiedzieć nie może, ale ja tam byłem i widziałem. We Wrocławiu nie czułem się dobrze. Jestem warszawiakiem i nie bardzo umiałem żyć bez Warszawy. Pracując w Pagedzie, miałem kolegów warszawiaków i postanowiłem tam pojechać, aby przynajmniej móc z nimi pomówić w języku warszawiaków. W tym języku, którego żaden polski aktor, nawet Dymsza, naśladować nie potrafi. Odnalazłem ich. Doznałem przyjęcia więcej niż zimnego. Nie mogłem zrozumieć dlaczego. Potem jednak powiedziano mi. Chodziło o moje opowiadanie wydrukowane w Sztandarze Młodych. Przestałem być już w ich pojęciu robotnikiem, natomiast stałem się piewcą dozorcy niewolników. Inni natomiast byli dla mnie przesadnie czuli i uprzejmi, ale ani tamci, ani ci nie byli już tymi ludźmi, z którymi spałem, jadłem i pracowałem. Już nie pamiętam, w jaki sposób przypętałem się do grupy po prostu. Kiedy dziś usiłuję natężyć pamięć, aby wyjaśnić samemu sobie, jak zostałem pracownikiem po prostu i jak w ogóle tam trafiłem, przychodzi mi na myśl tylko jedyne logiczne wyjaśnienie tej nękającej mnie zagadki. Otóż na dole tego gmachu, w którym mieściła się redakcja najbardziej bojowego w swoim czasie tygodnika polskiego, był bar Jątek. Być może, że kiedyś pomyliłem się i przez pomyłkę poszedłem do redakcji po prostu, aby zażądać dużej wódki w cienkim szkle i śledzia po japońsku. Natomiast zupełnie nie wiem, dlaczego nie wyrzucono mnie stamtąd od razu i bez wdawania się w zbędne wyjaśnienia. Zresztą wyrzucono mnie w parę miesięcy potem, także zmysł kompozycji mego losu nie został naruszony. Bar Jątek nie należał do lokali wykwintnych. W tym czasie chodziło się do kameralnej. Kameralna była restauracją pomyślaną bezbłędnie i dzieliła się na trzy części. Kameralna dzienna pierwsza, kameralna dzienna druga i kameralna nocna. Odkrywczość tego pomysłu gastronomiczno-architektonicznego polegała na tym, że można było zacząć pijaństwo w kameralnej drugiej dziennej już wcześniej rano, po czym można było przejść na obiad do kameralnej pierwszej, bawić się kielichem do wieczora, kiedy to otwierano kameralną nocną i tam dopiero wyrobić się towarzysko i dramatycznie. Do kameralnej dziennej pierwszej i drugiej mógł wejść każdy łachudra, natomiast w kameralnej nocnej obowiązywała pewna etyka. Otóż gość musiał mieć krawat i marynarkę. To nieważne zupełnie, że konsument mógł zostać akurat wyciągnięty po 24 godzinach ze śmietnika, musiał mieć tylko marynarkę i krawat. Ponieważ ja sam w owym czasie nie miałem stałego miejsca zamieszkania, a garderobę gubiłem na skutek częstych zatargów z innymi mieszkańcami stolicy, wpadłem na pomysł wręcz spartański w swej prostocie. Otóż nabyłem w Państwowym Domu Towarowym welwetową marynarkę i krawat i zostawiłem je w garderobie w kameralnej nocnej. Dzięki temu natychmiast po przyjściu przemieniałem się z brudnego łachudry w młodzieńca z klasycznym wykształceniem, rokującego nadzieję na przyszłość i w radosnych podskokach wbiegałem na salę. Najsympatyczniejszym szatniarzem był pan Miecio. Straszliwy olbrzym, który nigdy nie bił gości po głowach i szczękach, lecz tylko zgarniał ich do kupy, zupełnie jak oko radaru kondensujące tysiące mil morskich i wyrzucał za drzwi z siłą tornada, także goście rozpłaszczali się na murze po przeciwległej stronie ulicy Foksal, wpierw młodzieży jugosłowiańskiej, a jeszcze przedtem pierackiego. Inni szatniarze wyrzucali za gośćmi ich palta, kapelusze i laski, jak również inne atrybuty męskiej elegancji, życząc im przy tym dobrej nocy lub mówiąc: pan redaktor jest już zmęczony.
Był to fragment powieści Marka Chłaski Piękni 20-letni. Czytał Filip Kosior. Książkę polecają wydawnictwo Lind & Company oraz Polskie Radio Białystok.